Witam serdecznie w studiu Państwa i moich gości. Dziś gościmy przedstawicieli kolejnej organizacji pożytku publicznego, a jest nią Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu Nadzieja. Są w studiu pani Barbara Brania-Kachlik, terapeutka, a jednocześnie wiceprezes zarządu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I prezes tego stowarzyszenia, pan Krzysztof Leszczyński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Spotykamy się u zarania jesieni. Wszyscy wiemy, że te zasady funkcjonowania najróżniejszych organizacji, także waszej, uległy zmianie, że obowiązują określone procedury, ale jesteście, pomagacie tym, którzy na waszą pomoc i na wasze wsparcie liczą.
Tak, no można to tak podzielić na takie działania nasze, które w ogóle stowarzyszenie powstało w 1992 roku, jest to 28 lat, ale tak
szmat czasu.
Do pandemii i przed. No na pewno rozpoczynaliśmy dość skromnie od hostelu dla trzeźwiejących alkoholików. Już w 98 roku utworzyliśmy schronisko dla bezdomnych. I tak z roku na rok rozwijało się. W tej chwili prowadzimy schronisko dla bezdomnych, hostel dla trzeźwiejących alkoholików, schronisko z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych, dwie ogrzewalnie, noclegownie, centrum integracji społecznej, mieszkania adaptacyjne. Także już stowarzyszenie dość szeroko zajmuje się osobami w kryzysie, można to powiedzieć, uzależnionych, bezdomnych. W tej chwili, no rzeczywiście w trakcie tej pandemii sytuacja troszkę jest inna, no chyba bardziej trudniejsza tak dla samych osób, które wymagają pomocy, jak i dla organizacji. Są pewne procedury, musimy ich przestrzegać, a jednocześnie nie możemy też zapomnieć o tych osobach, że są i trzeba ich przyjmować, chociaż no, są duże ograniczenia, obostrzenia. No ale procedury procedurami, a życie życiem, no troszeczkę tak to wygląda.
Wasze przesłanie to nadzieja. Zresztą w tytule nosicie tę nadzieję. Generalnie ten czas dla nas wszystkich jest czasem nadziei, że pokonamy tego koronawirusa, że to się przecież wszystko w końcu kiedyś skończy. Ale życie toczy się dalej, tak jak pan powiedział.
No właśnie, dlatego też między innymi 1 maja utworzyliśmy taki przejściowy ośrodek. Jest to może coś na zasadzie troszkę izolatorium, chociaż nie do końca w Lublinie. Jest to jedyny chyba w województwie lubelskim, jeżeli chodzi o osoby bezdomne, a 6 czy 7 jest w ogóle w Polsce.
Mhm. Na czym polega praca w tym ośrodku, zasady
że
funkcjonowania?
Pierwsze osoby, które chcą przyjąć się do ośrodków, schronisk, noclegowni czy nawet ogrzewalni, przechodzą tak zwany 14-dniowy taki pobyt w tym przejściowym ośrodku, żeby nie nazywać może izolatorium, bo to może nie do końca tak jest, chociaż no, w pewnym sensie...
Na określonych zasadach,
na określonych zasadach, nie może wychodzić stamtąd. Przychodzi, podpisuje deklarację, że zgadza się na to, żeby przez 14 dni nie wychodzić stamtąd i...
Wtedy jest poczucie bezpieczeństwa i świadomość, że może funkcjonować w innych już podmiotach i proponowanych przez was konkretnych miejscach.
Tak, z tego ośrodka są przenoszone osoby do poszczególnych innych, do schronisk, noclegowni czy ogrzewalni.
Pani Basiu, dla państwa, dla terapeutów, dla psychologów, dla psychoterapeutów, ten czas jest czasem szczególnie istotnym i ważnym i z pewnością było co robić.
No ma pani rację. Nasza praca koncentrowała się na takim wsparciu psychologicznym. To znaczy zacznę od tego, że pracowaliśmy tak jak dotychczas, że były zajęcia indywidualne, konsultacje, spotkania, takie właśnie w cztery oczy, oczywiście z zachowaniem odpowiedniej
odległości odstępu, tak? Maseczek, rękawiczek.
Tak, i były osoby chętne właśnie do takich spotkań, ale też i w mniejszych grupach spotkania też grupowe, warsztatowe. Dotyczyły one radzenia sobie w sytuacji kryzysowej. Najpierw jakby staraliśmy się diagnozować poziom lęku danej osoby, bo bardzo różnie osoby podchodzą do sytuacji zagrożenia, do ograniczenia swojej wolności. Osoby bezdomne i uzależnione od alkoholu są to często osoby, którym trudno jest coś narzucić, które mają taką tendencję właśnie do takiej wolności osobistej, prawda? Mhm. I jeżeli im się mówi, że tego nie wolno, że że jest jakiś szczególny czas, że nie wolno wam opuszczać pomieszczeń, ani przyjmować gości. Ich życie, jakby świat ogranicza się do tego takiego wewnętrznego pobytu w naszych placówkach, to jest to dla nich trudne. I tutaj powstawały też jakieś tam konflikty wewnątrz, prawda? Bo ludzie skumulowani w pomieszczeniach bez możliwości jakiegoś odreagowania się na zewnątrz, to no niestety, no różne konflikty, różne problemy. I stąd na pewno potrzebna była pomoc i wsparcie psychoterapeutów, pedagogów.
Nie do przecenienia jest w tym momencie obecność specjalistów i fachowców. Warto byłoby, kiedy prezentujemy waszą organizację dziś na naszej antenie, przypomnieć raz jeszcze te możliwości, które czekają na podopiecznych, bo są najróżniejsze formy pomocy. Powiedział pan o schroniskach, o noclegowniach, ale także o tych propozycjach, które się przez lata tworzyły, prawda? Choćby mieszkania chronione. Tu się nic nie zmieniło. Zasady przechodzenia przez te szczeble są podobne. Oczywiście biorąc pod uwagę względy higieniczne, to nie ulega kwestii, że procedury procedurami, ale same zasady jakby przyjmowania i proponowania wsparcia waszym podopiecznym.
No tak, to nasza na pewno pomoc, to się nie zmienia. No, tak jak przyjmowaliśmy osoby, tak przyjmujemy, tak jak udzielaliśmy wsparcia i pomocy tym osobom, tak...
Czyli przychodzi do was ktoś, kto chciałby skorzystać z pomocy sam z siebie?
No, najczęściej są to ewentualnie osoby są kierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
Czyli to współpraca ze służbami.
Tak, czy to pogotowie ratunkowe przywozi, czy w okresie policja, takim jesienno-zimowym, policja, no wszelkie służby. Także, no i sami osoby się zgłaszają. Najczęściej no, zaczyna się to od noclegowni, ewentualnie ogrzewalni. I to jest takie troszkę stopniowanie, można powiedzieć, bo później osoba przechodzi do schroniska. Bardzo cieszy się popularnością no, schronisko z usługami opiekuńczymi. Jest to również jedno z niewielu schronisk w Polsce, które powstało i w Lublinie powstało też jedno z pierwszych. To było takie schronisko, często zgłaszały się osoby tak psychofizyczno w tym stanie kiepskim, więc takie schronisko jest dla tych osób. Tu jest całodobowa pomoc z wyżywieniem, z opieką. Najczęściej są to osoby niepełnosprawne, schorowane, także tu no bardziej taki nacisk jest na opiekę nad tymi osobami. Jest to dość ciężkie schronisko do poprowadzenia, no ale no trzeba z różnych form korzystać, aby tym osobom pomóc. Także jest to takie, można powiedzieć, szczebelkowanie od ogrzewalni poprzez noclegownię, schronisko, no czasem hostel dla cierpiących alkoholików. No jeżeli ktoś chce i wyrazi taką wolę, a to właśnie już rola jest bardziej psychoterapeutów, pedagogów, psychologów. Kierujemy na leczenie odwykowe. Po leczeniu odwykowym można właśnie zamieszkać już w hostelu dla trzeźwiejących alkoholików. Pobyt w takim hostelu jest do roku, no w szczególnych przypadkach może być przedłużony do lat dwóch. Najczęściej po hostelu już są kierowane takie osoby. Pracujemy nad tym, aby albo dostały mieszkanie jakieś socjalne, ewentualnie do naszych mieszkań tak zwanych chronionych, chociaż to są mieszkania według naszego nazewnictwa adaptacyjne. Może troszeczkę
adaptacyjne
odchodzimy.
Dla tych, którzy na przykład w swoim życiu mają takie, a nie inne historie, zostają sami, zostają pod waszą jakby opieką i waszymi skrzydłami, staracie się im wskazać drogę do godnego życia.
Staramy się, żeby te osoby już na pewno nie trafiły na ulicę. No one muszą w jakimś sensie już zacząć pracę, bo muszą utrzymać to mieszkanie, no bo to już jest czynsz i tak dalej. Także no to jest, można powiedzieć, ostatni stopień do wyjścia na zewnątrz, już usamodzielnienia się. W tym mieszkaniu też mogą przebywać, no w pewnym sensie nawet dotąd, dopóki się nie, w jakimś sensie nie usamodzielni.
Pani Basiu, pani z pewnością wielu miała podopiecznych pacjentów, którzy przeszli tę drogę, kiedy właściwie uczycie pewnych zachowań prospołecznych, wejścia w życie, jak pan Krzysztof powiedział, z docenieniem własnego zarobku, z pracą. To jest wielkie zadanie.
Ale też i wielka satysfakcja. Widzieć, jak te osoby zmieniają się. Ja uważam, że większość z nas, bo tak naprawdę nie ma całkiem zdrowych psychicznie ludzi, każdy ma jakieś tam swoje bolące miejsca, że prawie każdy powinien przejść taką terapię, jaką przechodzą alkoholicy.
Myśli pani o drodze 12 kroków, o której często mówią terapeuci terapii uzależni?
12 kroków to jest ruch anonimowych alkoholików.
Program,
mm-hmm. Tak. A my terapeuci pracujemy troszeczkę inaczej, ale dokładnie do tego
podobnie.
Samego to tak, prowadzi. Do rozwoju osobistego, do świadomości swoich zachowań, swoich emocji. I tak jak zaczęłam mówić, że bardzo dużą satysfakcję daje oglądanie tego procesu zmian, jakie zachodzą w osobach. Bo każda osoba zgłaszająca się, każda bezdomna osoba czy uzależniona zgłaszająca się do nas, do stowarzyszenia, we współpracy z pracownikiem socjalnym czy z terapeutą opracowuje taki program wyjścia.
Indywidualny program.
Tak. I wielu osobom udaje się bardzo zmienić swoje nastawienie do życia, do podejście do siebie, do innych ludzi, rozwiązują jakieś tam problemy osobiste i no możemy się pochwalić wieloma osobami,
bardzo
prawda,
proszę,
które,
bo to jest
które
też czas dla
zaczęły
was.
Od dołu jakby, czyli od odbicia się od dna. Prawda, często powtarzają, bo pamiętają te doświadczenia i krok po kroku, no dzięki właśnie jakiejś tam wewnętrznej sile motywacji i przy umiejętnym korzystaniu ze wsparcia poszły wyżej i no mamy takie osoby, które pokończyły średnie szkoły, poszły nawet na studia, prawda, i teraz pracują u nas.
To wielka
zatrudniamy,
radość.
Tak, zatrudniamy te osoby, one naprawdę mogą się dzielić olbrzymim swoim doświadczeniem i wiedzą i są po prostu dla nas no, bezcenne.
Są także przykładami dla tych, którzy znaleźli się bez
tak,
dachu nad głową.
Tak, hostel jest takim miejscem, w którym mają takie poczucie bezpieczeństwa, w którym spotykają się z podobnymi do siebie osobami, problemami i tutaj właśnie wyniki hostelu są szczególnie, prawda? Bo noclegownia, tam koncentrujemy się noclegownie, schroniska na osobach bezdomnych, a w hostelu są osoby po terapii. I to już są osoby, które zrobiły pierwszy olbrzymi krok na drodze trzeźwego życia i po prostu radzenia sobie w tym życiu. I no, jaki procent, panie prezesie, osób, które wyszły tak po 2 latach, które nie wracają do
około 63% no, utrzymuje, bo tak jeszcze utrzymujemy ten kontakt po wyjściu nawet, to
przez jakiś czas przynajmniej.
Tak, to te 3-4 lata abstynencji, no później nie wiemy, no najprawdopodobniej jest w porządku też, ale no nie jesteśmy w stanie wszystkich tak monitorować, ale zorganizujemy takie, no w tym roku wyjątkowo nie było, takie dni nadziei, gdzie właśnie zapraszamy wszystkich z rodzinami nawet, które
absolwentów,
które korzystali. No często jest to świetne naprawdę spotkania, bo ponad 100 osób zgłasza się. No w ogóle muszę przyznać, że przez stowarzyszenie, przez ostatnie 10 lat ponad 5 tysięcy osób skorzystało z pomocy
różnych
stowarzyszenia
form.
Nadzieja.
To wielka pomoc i wielkie wsparcie. A skoro już mówimy o wsparciu, to jak sobie radzicie w sprawach tak zwanych formalnych, proceduralnych, zasadniczych? No bo przecież jesteście organem, który dba o wszystkie te miejsca, o których dziś choćby w skrócie wspomniał pan prezes, pani Barbara. No i te najróżniejsze projekty, programy realizowane były przez lata. Teraz troszkę inaczej, jak pan powiedział, z przestrzeganiem wszelkich procedur, ale też finanse są potrzebne.
No tak, przyznam, że dość dobrze współpracuje nam się z samorządem miasta Lublin. Również korzystamy ze środków wojewody lubelskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Także też występujemy do różnych instytucji o wsparcie. No, na pewno również liczymy, chociaż no, różnie to bywa, na 1% podatku. No,
naszych słuchaczy. Mm-hmm. No ale w ogóle zdaje się, że jeśli chodzi o życzliwość i o ewentualną możliwość wsparcia, to nasi słuchacze, lublinianie, mają szeroki gest i piękne serca. Jest także możliwość pewnie kontaktu telefonicznego z wami albo poprzez stronę internetową. Niemniej ci, którzy chcieliby wesprzeć, pomóc, i akurat przy waszej organizacji zatrzymają się na dłużej. Chciałabym prosić, abyśmy podpowiedzieli możliwość takiego kontaktu.
Na pewno siedzibą stowarzyszenia jest Lublin, ulica Abramowicka 2F. Prowadzimy placówki również na ulicy Młyńskiej.
Garbarskiej 17.
10, Młyńskiej 8, Garbarskiej 17, Mireckiego 29-32. Centrum Integracji Społecznej działa też już od 7 lat. Mamy około 30 osób, które chcą skorzystać. Prowadzimy działania w 4 takich kierunkach i zawodach. Są to gastronomia, krawiectwo, zagospodarowanie terenów zielonych i
stolarstwo.
Czyli tak, podnoszą swoje kwalifikacje już najczęściej także ci, którzy przeszli przez ten czas.
Nie, to jest dla wszystkich mieszkańców Lublina.
Niezależnie od prowadzonych.
Tylko muszą spełniać pewne kryteria.
Pewne warunki.
Pewne warunki, tak. Takim ważnym jest zarejestrowanie się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna.
To ważna informacja, być może zainteresuje
tak,
też kogoś.
Tak, i zachęcamy, bo przyjęcia są jeszcze do... Nowa edycja zaczęła się w lipcu, także jeszcze są wolne miejsca, zachęcamy.
To można pozyskać nowe kwalifikacje.
No na tym polega praca szkolenia w CIS, że przez pierwsze pół roku są to szkolenia teoretyczne i w tym czasie zdobywają uczestnicy właśnie takie umiejętności teoretycznego przygotowania się do zawodu. Przez pierwsze 2 dni, to znaczy poniedziałek i wtorek, to są spotkania właśnie z psychologiem, psychoterapeutą i z doradcą zawodowym oraz z radcą prawnym, a 3 dni w tygodniu to jest tak teoria, a po pół roku te osoby idą już na praktyki. I przez ten czas uczestnictwa w tym programie dostają takie świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Także jest to jakaś tam forma. Naprawdę są osoby, które chętnie by drugi raz uczestniczyły w naszych zajęciach.
Ale są określone zasady.
Ale są jakieś zasady, tak.
Ilu w tej chwili podopiecznych macie państwo?
W chwili obecnej mamy około 90 osób. Bez Centrum Integracji Społecznej, gdzie tam jest również 20 kilka osób. Od 1 października uruchamiamy ogrzewalnię na ponad 50 miejsc. Także w sumie w tym okresie takim jesienno-zimowym mamy tak około 150 osób.
Czasem pytają słuchacze, czy mogą w jakiejś formie pomóc, czy na przykład w formie czy zakupu, czy przekazania środków. Rozumiem, że te wszystkie informacje znajdują się na waszej stronie internetowej, o której adres poproszę.
www.nadzieja@lublin.pl.
I tam znajdują się tam wszystkie ważne
państwo
informacje.
Tam znajdą na pewno informacje na temat działalności stowarzyszenia. Również w tej chwili, jeżeli chodzi o przekazywanie jakichś rzeczy, czy to ubrań, teraz ze względu na tę epidemię, staramy się, żeby te rzeczy były
tylko
nowe,
i wyłącznie
ewentualnie
nowe.
Popralni, bo uważamy na to.
Przede wszystkim, jeśli ktoś chciałby wesprzeć, może, a może na przykład finansowo, to z pewnością znajdzie numer konta i wtedy wy zakupujecie niezbędne rzeczy. Natomiast wszystkie inne jakieś ważne kwestie warto wcześniej omówić przez telefon. Przecież jesteście przy telefonie, dyżurujecie, udostępniacie informacje i wtedy...
Większość naszych placówek jest czynna 24 godziny na dobę. Także.
Zawsze można zadzwonić.
Zawsze można zadzwonić.
A ten telefon najważniejszy, o którym warto pamiętać?
81 743 91 11.
Dziękuję za wszystkie informacje, dziękuję za państwa wizytę. Miejmy nadzieję, że wszystko potoczy się dobrze, zgodnie z nadzieją.
Mamy taką nadzieję.
Damy radę.
To najważniejsze. Dzisiejszymi gośćmi byli pani Barbara Brania-Kachlik, terapeuta, wiceprezes Stowarzyszenia Nadzieja i pan Krzysztof Leszczyński, prezes charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu w Lublinie. Dobranoc państwu.
Dobranoc, dziękuję.